Naszym gościem jest pan Mariusz Treliński, doskonały reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Nasze ostatnie spotkanie dotyczyło wielkiej premiery tej sceny w pana reżyserii, czyli Halki Moniuszki. Część słuchaczy mogła zobaczyć ten spektakl, kiedy był grany w lutym. Po wakacjach wrócicie z Halką?
Halka będzie grana w październiku i bardzo się cieszę na ten powrót, dlatego że będzie u nas występował w roli Janusza Tomasz Konieczny, jedna z największych karier ostatnich lat. Rozchwytywane nazwisko, taki w ogóle Tomek jest w Japonii czy w kręgu niemieckim, no jednym z takich rozchwytywanych przez fanki barytonów. To jest rzeczywiście jakaś niezwykła kariera i jeden z najlepszych teraz w ogóle od twórców muzyki Wagnera, to jest po kilku premierach w Met. No i rzeczywiście w Wiedniu była niezwykła obsada, był Piotr Beczała, największy chyba tenor naszych czasów i Tomek Konieczny i Piotrka Beczałę zobaczyliśmy już poprzednio właśnie w spektaklu premierowym, a teraz bardzo się cieszę, że będzie mogła publiczność zobaczyć również Tomka Koniecznego, który, nie wiem czy Państwo pamiętacie, Tomek był również aktorem. On studiował w szkole teatralnej i pierwsze swoje kroki stawiał u Wajdy, między innymi w filmach. Także w swojej roli próbował przemycić parę takich elementów z klimatu Zbyszka Cybulskiego, czym bardzo, bardzo mnie urzekł. Zapraszam na Halkę. Bardzo się cieszę, że się jakby publiczności ten spektakl podoba, bo jest to Halka zupełnie inna niż poprzednie i bardzo ważne dla mnie doświadczenie.
Teatr Wielkiej Opery Narodowej skończył sezon, zaczynają Państwo na pewno po wakacjach. Miejmy taką nadzieję, mocno trzymamy kciuki, że będzie można po prostu wrócić na widownię, Państwo będą mogli wrócić na scenę. Sezon zapowiada się naprawdę świetnie. Gdyby mogła Pana prosić o wymienienie kilku takich rzeczy, które na pewno już wiecie, że się odbędą i z powodu których bardzo się cieszycie.
Ja Pani powiem tak, my zakładamy, że wszystko się odbędzie, natomiast jeżeli pandemia się rozwinie, to nie odbędzie się nic, więc jakby wszystko jest w tej chwili jakby w powietrzu. No, rozumiemy to doskonale, ale niemniej jest w tej chwili tutaj jakby wróżyć i oceniać, jak to wszystko się rozwinie. My zakładamy, że będzie dobrze i cieszymy się z tego powodu, że to jest jeden z najsilniejszych wokalnie sezonów od lat. Dawno nie udało nam się zgromadzić tylu gwiazd w jednym sezonie. Zawsze staramy się o jak najlepsze obsady, natomiast w tym roku udało się, że to są jeszcze bardzo znane postaci. Więc przede wszystkim Ola Kurzak wystąpi w spektaklu Madama Butterfly. Tomek Konieczny zaśpiewa główną rolę w spektaklu Kardilak i również w Halce. Piotr Beczała zaśpiewa główną rolę w Werterze i w koncercie swoim. Jakub Orliński, młoda gwiazda, jakby sensacja ostatnich lat, będzie miał swój koncert i cieszymy się bardzo, dlatego że Orliński jest absolwentem Akademii Operowej naszej opery, także to jest dla nas jakby wielki zaszczyt i cieszymy się jakby jego karierą. Następnie nazwiska z zewnątrz. W spektaklu Fidelio Beethovena będą dwie gwiazdy, takie naprawdę wysokiego formatu, to jest Ann Petersen i Thorsten Kerl. Z Ann Petersen pracowałem, realizując w Chinach, w ogóle w Pekinie, Tristana. Ona śpiewa przepięknie jakby rolę Izoldy. Thorsten Kerl jest szalenie jakby znanym tenorem i rzeczywiście rola w Fidelio wymaga wielkich, wielkich głosów. Bez tego ten spektakl właściwie w ogóle nie ma sensu. Więc zaczęliśmy sobie jakby od głosów, no ale możemy porozmawiać też o konkretnych tytułach.
Porozmawiajmy o tytule Kardilak, to będzie spektakl w Pana reżyserii. Co Pana w tej historii, jeżeli chodzi o tekst i muzykę, uwiodło najbardziej?
Wie Pani, tu jest parę spraw. Pierwsze to jest rodzaj muzyki, który mnie szalenie fascynuje. Hinduizm z pewnością jest jednym z gigantów, a ta opera jednym z arcydzieł XX wieku, arcydzieł nigdy nie granych w tej operze. To jest rzeczywiście duże, duże zaniedbanie, które w tej chwili zamierzamy nadrobić. Spektakl grany na całym świecie z wielkimi sukcesami. Tomek Konieczny śpiewał go dopiero co w Wiedniu. Jeżeli chodzi o ten tytuł, tu jest parę spraw. Pierwsze, co jest bardzo ciekawe, to jest opera o seryjnym mordercy. Opera kryminalna i tego rodzaju historie bardzo rzadko w ogóle się zdarzają w tym świecie, dlatego że libretto jest według opowiadania E.T.A. Hoffmana i to jest najprawdopodobniej pierwsze opowiadanie kryminalne, jakie zostało napisane, więc oczywiście z pewną ironią i dystansem realizujemy tę opowieść o okrutnym jubilerze i tu ciekawostką jest, nie wiem czy Pani słyszała, że w ogóle sformułowanie Cardillac w medycynie, w psychoanalizie jest używane jako pewnego rodzaju symptom, choroba, która polega na tym, że artysta nie potrafi rozstać się ze swoim dziełem, tak? Dla niego jest ważne, że jest w stanie jakby zabić i żeby za wszelką cenę zatrzymać się przy sobie. Więc zajmuje się właśnie tym Cardillaciem, tym jubilerem, który nie potrafi się rozstać ze swoim dziełem, ale jest to realizacja bardzo współczesna, a powiedziałbym nawet więcej. To jest pierwsza realizacja w naszym tandemie razem z Borysem od lat robiona, która jest realizacją jakby futurystyczną. Po raz pierwszy na scenie próbujemy zbudować świat science fiction, świat cyberpunk, jakby kultury przyszłości, ponieważ w naszej interpretacji Cardillac jest opowieścią o człowieku przyszłości i to będzie, no wydaje mi się, bardzo ciekawy jakby spektakl dla widza, raz, że na niezwykłą muzykę Hindemisa przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, Tomka Koniecznego, ale też libretto, które jest fascynujące.
Na Cardillaca czekamy do stycznia przyszłego roku, a otwarcie sezonu to będzie Werther.
Tak, i tutaj chcę zaanonsować bardzo ważne wydarzenie. Patrick Fournier, dyrygent, z którym pracowaliśmy, ja też pracowałem osobiście w tej operze, zgodził się objąć jakby funkcję szefa muzycznego tej sceny. Bardzo, bardzo na to czekaliśmy, dlatego że to jest raz jeden z tej chwili najciekawszych dyrygentów i jakby duża kariera na całym świecie. Więcej, to jest też wspaniały człowiek, a to jest ważne i nasza orkiestra wybrała go jako osobę, z którą zawsze najbardziej chciała pracować, jako swojego dyrygenta jakby marzeń. Więc spełniliśmy to marzenie i Patryk Fournier jest z nami, żeby zająć się bardzo intensywnie pracą. W tym sezonie poprowadzi aż 3 premiery i to jest jakby ważne dla szefa muzycznego, dlatego że mam wrażenie, że wtedy jakby strona muzyczna teatru bardzo się skonsoliduje i wzmocni. Więc pierwsze, jego ulubiony utwór, ale też ulubiony utwór Piotra Beczały, Werther i w rolach głównych Piotr Beczała i Ira Żytyńska. Bardzo się cieszę na ten spektakl, dlatego że to robi również Willy Decker. Taka postać bardzo głośna reżysera, który robi spektakle dla bardzo szerokiej publiczności. To będzie spektakl, który wydaje mi się, że będzie bardzo się podobał i tradycjonalistom, i awangardzie, dlatego że on jest opowiadany niezwykle rzetelnie, z takim silnej jakby skupieniem na historii, ale plastyka jest przez bardzo silne barwy, jakby zmierza w stronę abstrakcji. I to jest wizualnie, wydaje mi się, jakoś bardzo, bardzo fascynująca opowieść. Po tych dwóch utworach mamy Fidelio i to jest też dzieło znane i nieznane, dlatego że rzeczywiście no, Beethoven kim jest, tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Natomiast Fidelio jest operą bardzo rzadko graną, właściwie jedyną operą Beethovena.
Zastanawiam się dlaczego, szczerze mówiąc.
Prawda jest, to jest przede wszystkim bardzo, bardzo trudna muzyka, nie w sensie jakby dla słuchacza, bo to jest muzyka bardzo piękna, tylko bardzo trudna wykonawczo i bardzo trudno jest skompletować dobrą obsadę Fidelia. Myśmy długo czekali na to i tutaj zdarzyła się taka konstelacja, że Kopenhaga zaproponowała nam koprodukcję. To jest John Full James, jeden z ciekawszych w tej chwili reżyserów, bardzo nowoczesny, jakby na kontrze do Willy Deckera. On realizował mnóstwo spektakli swoich w Covent Garden, a teraz chce zrobić bardzo taką swoją minimalistyczną jakby wizję. I on wspólnie, przez to, że to jest koprodukcja, udało nam się skompletować naprawdę bardzo, bardzo dobrą obsadę. I w tym wypadku ta opera ma sens. A ponieważ będzie dodrygał Patrick Fournier, wydaje mi się, że to wszystko powinno naprawdę być jakąś taką ucztą dla melomana. No i na koniec sezonu spektakl, którego to jest jakby tytuł, którego reklamować nie trzeba, dlatego że to właściwie każda inscenizacja zostaje natychmiast sprzedana, Cyganeria. Natomiast w wykonaniu Basi Wysockiej wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe, dlatego że ona przede wszystkim jest bardzo reżyserem współcześnie myślącym, odniosła wielki sukces realizując Toskę rok temu. Widownia to pamięta doskonale, nie można było kupić biletów na ten spektakl i wraca do nas Basia Wysocka teraz również z Puccinim, czyli z Cyganerią. W obsadzie mnóstwo młodych gwiazd, bo to jest opowieść o młodych artystach i wydaje mi się, że to jest opera, o której mówić nie trzeba, bo ona jest chyba w piątce takich największych hitów, jakie powstały kiedykolwiek.
Czekając na to, aż będziemy mogli usiąść na widowni Teatru Wielkiego Opery Narodowej, można zajrzeć też na stronę internetową teatru i tam podejrzeć na VOD na przykład, macie fantastyczne propozycje. Korzystając z okazji, że rozmawiamy w takiej przerwie, sezon się skończył, troszkę jest online i wasze propozycje również online były dostępne. Czekamy na nowy sezon. Chciałam pana zapytać, czy panu się wydaje, że taka kultura dostępna online, znaczy jakie są jej zalety, a jakie mogą być wady? Jakie pan widzi największe zagrożenia, a jakie są największe zalety?
Wie pan, to jest jakby niekończąca się dyskusja, dlatego że z jednej strony my możemy jakby tutaj dywagować, ale właściwie tutaj nie ma ruchu. To są jakby takie rewolucje w mediach, które zachodzą za jakiś czas i za każdym razem one powodują i zagrożenia, i pewnego rodzaju przewartościowania. zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy na przykład wchodziło wideo, wszyscy uważali, że to jest koniec kina, prawda? I jak pojawiła się fotografia, uważano, że to jest koniec malarstwa. I teraz online to jest po prostu kolejny etap. Prawdę mówiąc, może to bardzo uprosi. Być może jest to taki moment, gdzie nasza opera przychodzi do nas, do naszego domu, staje się intymna, możemy oglądać ją, nie wiem, w szlafroku albo w wannie. Więc to ma swoje jakby takie zalety niesłychanej intymności. Z drugiej strony odziera operę z czegoś bardzo pięknego, z takiego wydarzenia jakby wręcz rytualnego, sakralnego. Znaczy, kiedy my na potężnej sali w parę tysięcy osób spotykamy się, słyszymy orkiestrę, ktoś śpiewa przed nami i widzimy, że tam na scenie stoi 300 osób, no to jest przeżycie rzeczywiście ekstatyczne i tego się nie da jakby z niczym porównać. Więc to ma swoje dobre strony i złe. Ja tego nie oceniam, dlatego że to jest tak jakby oceniać, no nie wiem, to że mamy smartfony. No oczywiście to są jakby dyskusje, które są moim zdaniem abstrakcyjne, natomiast to, co jest dobre dla opery na pewno, to jest to, że pierwszy był Peter Gelb, on zaproponował jakby realizację oper, które nagle zawędrowały w cały świat. Pamiętam, jak przeżyłem to, kiedy miałem jakby premierę Tristana swojego i dowiedziałem się, że ona była w danym momencie do 170 stolic jakby transmitowana, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala. I teraz z jednej strony można powiedzieć, że jakby sprzedajemy utwór, którego nie obejrzeliśmy w operze, a więc ludzie nie przyszli bezpośrednio, ale kto wie, czy te wszystkie osoby gdzieś setki kilometrów stąd oddalone, kiedy zobaczą raz i drugi ten dziwny wynalazek ludzkości, jakim jest opera, nie zadadzą sobie trudu, nie wsiadną do autobusu i nie przyjadą. Nie wiem, to trzeba po prostu policzyć, sprawdzić. Ja nie jestem socjologiem, ale szalenie mnie to fascynuje, bo fascynuje mnie wszystko, co nowe i uważam, że to jest po prostu... Mnie podoba się intymność. Ja lubię rzeczywiście czasami słuchać opery sobie jakby sam, czasem na dużym ekranie, czasem bardzo intymnie nawet w telefonie i to wydaje mi się, że to jest jakby taka zupełnie inna strona opery.
Plany są fantastyczne. Będą też, tak jak wspomnieliśmy, Halka się pojawi w październiku, będą też spektakle, które już były grane. Co wróci, co będzie można zobaczyć, jeśli ktoś na przykład przegapił?
Carmen, jest Carmina Burana, również Aida, Rigoletto z głośnych spektakli, moja Traviata, Barikowski wyreżyserował bardzo ciekawy czarodziejski flet, który jest jakimś takim, no nie bałbym się użyć określenia, hit, bo to jest spektakl, który jest zrobiony właściwie jak film i to jest spektakl właśnie, na który nigdy nie można dostać biletów, więc proszę tutaj jakby dzwonić i atakować, bo w tej chwili szansa jeszcze jest. Wraca też Toska Basi Wysockiej. Wydaje mi się, że naprawdę jest to bardzo szeroki repertuar. My od lat staramy się, wiedząc o tym, że Opera Narodowa jest takim miejscem, który musi naprawdę łączyć bardzo szeroko sztukę wysoką ze sztuką też nową, staramy się naprawdę trafić do bardzo różnego widza. Nie zapominamy o tym jakby repertuarze środka, ale no nie ma powodu, żeby udawać, że opera to tylko Verdi i Puccini, dlatego staramy się co jakiś czas robić właśnie, nie wiem, Prokofiewa, Korngolda, czy tak jak w tym roku Cardillaca, żeby przekonywać ludzi do tego, że opera ewoluuje i może być bardzo, bardzo ciekawym wyzwaniem i interpretacją naszych czasów.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie i życzę, żeby udało się wszystkie te plany zrealizować, bo to tak jak pan powiedział, albo wszystko, albo nic. W związku z tym życzę nam, widzom, żebyśmy usiedli na widowni, a państwo, żebyście mogli pracować i pokazać nam ze sceny to, co zrobiliście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję za te słowa. Wierzę, że to wszystko się uda. To sytuacja rzeczywiście jest jakby graniczna i trudna. Do tej pory niestety przez ten okres zatrzymania teatru straciliśmy już 5,5 miliona złotych. To jest potężna suma, ale to jest teatr wielki. Ta nazwa rzeczywiście mówi za siebie. Zagrożone są bardzo opery na całym świecie. Teatr w Met jest na granicy jakby bankructwa. Wszyscy o tym wiemy, bo to jest dla nas jakaś taka legenda i punkt odniesienia. No i walczymy o tym, żeby to wróciło do normalności, ale wróci to dzięki widzom, dzięki wam, którzy nas teraz słuchacie i tym wszystkim, którzy chcą usłyszeć głosy z tej sceny, która w tej chwili stoi pusta i jest bardzo smutna nam z tego powodu.
Do zobaczenia jesienią w takim razie. Dużo zdrowia. Dzięki.
Do widzenia. Dziękuję bardzo.